Dzisiaj w pewnym sensie będzie o pandemii, ale nie o liczbach, trendach czy środkach zaradczych, ale o urządzeniu, które w zasadzie od samego początku pandemii SARS-CoV-2 było i jest w centrum, czyli o respiratorze. No właśnie, dlaczego jest w centrum, dlaczego akurat teraz jest w centrum i co on ma, co to urządzenie ma wspólnego z pilotowaniem Boeinga? Na początku powiem, choć w sumie pewnie większość z Was to i tak wie, nie jestem lekarzem, spojrzę więc na respirator jak fizyk medyczny, czyli jak na urządzenie. Z wykształcenia jestem fizykiem medycznym. Natomiast moją wiedzę na temat respiratorów wzmocniłem, to jest na pewno dobre słowo, na wywiadzie, jaki jakiś czas temu przeprowadziłem z Jarosławem Sowizdraniukiem, ratownikiem medycznym i nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. To jest chyba najważniejsze pytanie. Do czego w ogóle służy respirator? I najkrótsza odpowiedź: do tego, by wspomóc, a czasami w ogóle umożliwić oddychanie. Źródeł problemów z oddychaniem może być oczywiście bardzo wiele. Mogą na przykład nie działać albo za słabo działać mięśnie oddechowe i choć płuca są w porządku, pacjent nie będzie w stanie wytworzyć podciśnienia i, mówiąc wprost, zaciągnąć powietrza do klatki piersiowej. Ale powód może być też inny. Mięśnie mogą działać dobrze, ale bardzo zniszczone mogą być płuca w wyniku jakiejś choroby i mogą potrzebować więcej tlenu w mieszance gazu, która do tych płuc trafia. W takich sytuacjach mówimy o ostrej niewydolności oddechowej, a respirator może wtedy nie tylko pompować powietrze do płuc, ale często musi pompować mieszaninę gazów innych albo w zasadzie w innych proporcjach niż ta, którą zwykle oddychamy. Oczywiście respiratory czy ostra niewydolność oddechowa może się pojawiać nie tylko w wyniku COVID, ale z racji bardzo szybkiej transmisji wirusa SARS-CoV-2 właśnie w tej chorobie dochodzi do niej znacznie częściej. Podczas COVID u części chorych dochodzi, i tu mocno skracam ten mechanizm, do zatykania czy blokowania pęcherzyków płucnych śluzem. W efekcie powierzchnia płuc, przez którą tlen może przeniknąć do krwi, drastycznie spada, drastycznie się zmniejsza. W efekcie spada saturacja, czyli nasycenie cieczy gazem, a w tym przypadku krwi tlenem. A to jest bardzo groźne i może doprowadzić do uduszenia. Mimo tego, że mięśnie oddechowe działają dobrze, po to, by chory się nie udusił, potrzebuje więc więcej tlenu. Dlaczego nie wystarczy podstawić choremu pod nos rurki z tlenem, czyli tak zwanej kaniuli albo wąsów tlenowych? Czasami rzeczywiście to wystarcza, ale czasami w płucach trzeba wytworzyć ciśnienie po to, by pęcherzyki płucne się nie sklejały, jeszcze dodatkowo zmniejszając powierzchnię płuc. To sklejanie, ono trochę przypomina jakbyśmy sytuację, w której byśmy wielokrotnie dmuchali gumowy balonik i w końcu ten balonik, rzeczywiście ścianki tego balonika zaczną się sklejać. Co gorsza, w przypadku płuc, w miejscu tych sklejeń, nawet jeżeli później je rozkleimy, dochodzi do uszkodzenia tkanki, a to powoduje kolejne gigantyczne problemy. Innymi słowy, tlenoterapia może odbywać się na wielu poziomach. Pierwszy to tak zwane wąsy tlenowe albo maska. Przy okazji, tlen nie jest gazem dla organizmu obojętnym. Nikt nie powinien sam dozować sobie zwiększonej ilości tlenu. Zbyt wysokie stężenie tlenu może uszkodzić mózg i inne narządy. Tlen jest bardzo toksycznym gazem. Nie powinno go być ani za dużo, ani za mało. Powinno być go dokładnie tyle, ile powinno. A to ile powinno określa lekarz, a nie my sami. Popularne koncentratory tlenu, które znikały jak ciepłe bułki na początku pandemii, to dość ryzykowne zabawki. Mogą spowodować chwilową poprawę samopoczucia, ale nieświadomy użytkownik może w dłuższej perspektywie bardzo sobie zaszkodzić, nawet bardziej niż pomóc. Gdy wąsy czy maska tlenowa nie pomagają, kolejnym krokiem jest tak zwana wentylacja nieinwazyjna. Pacjent dostaje maskę, ale bardzo szczelną, albo wręcz cała głowa jest zamykana w czymś w rodzaju takiego szczelnego kasku. Wtedy już mamy do czynienia z pracą respiratora, ale chorego nie trzeba jeszcze intubować. Intubować, czyli wprowadzić plastikową rurkę do tchawicy, uszczelnić ją i dzięki temu wytworzyć i ewentualnie korygować ciśnienie w płucach. Kilka razy w życiu podczas praktyk, jakie odbywałem na studiach, widziałem intubowanie człowieka. Potem, jeszcze nie tak dawno temu, gdy pracowałem jako wolontariusz w szpitalu covidowym, widziałem zaintubowanych pacjentów. Zwykle pacjent jest już wtedy, gdy go trzeba intubować, nieprzytomny, a jeżeli jest przytomny, to wprowadza się go w śpiączkę. Intubacja jest procedurą bardzo inwazyjną, a mówimy już przecież o osobach, których stan zdrowia jest bardzo poważny. Ponadto przytomnej osobie, gdy wkłada jej się coś do gardła, włącza się odruch wymiotny. Pacjenta wprowadza się więc w farmakologiczną śpiączkę. Zaintubowanie, podłączenie do respiratora to już poważna ingerencja. To nie jest tak, że respirator to jakieś cudowne urządzenie, które wyciągnie każdego chorego. To rzeczywiście jest cudowne, bardzo skomplikowane i zaawansowane urządzenie, ale podłączamy do niego już ludzi, którzy naprawdę są w ciężkim stanie. W rzeczywistości statystyki mówią, że na 10 zaintubowanych i podłączonych do respiratora osób większość umrze, ale gdyby ich nie podłączyć, uduszą się wszyscy. Podłącza się do respiratora po wypróbowaniu wszystkich innych możliwości. Respirator to przede wszystkim urządzenie bardzo, bardzo skomplikowane, bardzo drogie, które wymaga fachowej obsługi i ogromnej wiedzy. Nie tylko zresztą lekarza, ale także pielęgniarek albo pielęgniarzy. Jedna pielęgniarka, jeden lekarz nie powinien opiekować się więcej niż dwoma pacjentami. Tymczasem dzisiaj niejednokrotnie zdarza się, że na oddziałach, na których leżą chorzy z ostrą niewydolnością oddechową, na 10 łóżek są 2-3 pielęgniarki. Powinno ich być przynajmniej dwa razy więcej. Z danych wynika też, że gdyby wszystkie pielęgniarki w Polsce, które przekroczyły już wiek emerytalny, poszły na emeryturę, trzeba byłoby u nas zamknąć kilkaset szpitali, kilkaset, czyli mniej więcej 1/3 ze wszystkich. Nie muszę też chyba mówić, że jeśli respiratory są zajęte przez chorych z COVID, nie ma ich na przykład dla ofiar wypadków albo ciężko chorych z innych powodów. Nawet gdyby zwiększyć ilość respiratorów, liczbę respiratorów, nie da się w łatwy sposób zwiększyć liczby wyszkolonego personelu, wyszkolonego, szkolonego przez wiele, wiele lat. Nawet najlepszy specjalista, chirurg, ortopeda czy nie wiem, ginekolog żadną miarą nie poradzi sobie z obsługą respiratora. Gdy patrzy się na liczbę różnego rodzaju urządzeń, które stoją w pobliżu, przy łóżku ciężko chorego pacjenta, można odnieść wrażenie, że wyglądają one trochę jak kokpit w samolocie. Ilość parametrów, które lekarz, pielęgniarki czy pielęgniarze muszą monitorować, kontrolować, korygować, jest ogromna. Respirator w tym wszystkim jest tylko jednym i to wcale nie największym urządzeniem. Ta analogia do samolotu jest bardzo, moim zdaniem, trafiona. Z dużym i skomplikowanym samolotem analogia, a nie z małą awionetką czy z szybowcem. Kilka dni temu w dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad z profesorem Wojciechem Dąbrowskim. Profesor Dąbrowski jest kierownikiem katedry i kliniki anestezjologii i intensywnej terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Profesor Dąbrowski sprawną obsługę respiratora porównał rzeczywiście do pilotowania Boeinga. Profesor mówi mniej więcej tak, mówi dokładnie tak. To jedna z najbardziej zaawansowanych metod i wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. A w innym miejscu wywiadu mówi tak. Skuteczne leczenie respiratorowe jest bardzo trudne do przeprowadzenia. Respirator może być bardzo dobrą bronią przeciwko tej chorobie, tej czyli COVID-19, w rękach bardzo doświadczonego i dobrze wyszkolonego lekarza. Zwykły lekarz, który się na co dzień tym nie zajmuje, niewiele wie o sztucznej wentylacji płuc. W innym miejscu profesor porównuje, czy w zasadzie pyta, twierdzi, nie każdy pilot awionetki, który usiądzie za sterami Boeinga, sprawnie i bezpiecznie wyląduje i wystartuje. No więc znowu wracamy do kadr i lekarzy, i anestezjologicznych pielęgniarek. Nie wiem, czy uda mi się przed świętami zrobić jeszcze jakiś materiał, a jeżeli nie, to już dzisiaj chcę Wam złożyć życzenia. Życzenia zdrowia dla Was wszystkich i dla Waszych bliskich. Życzę dobrych ludzi, dobrze życzących Wam ludzi obok Was, jeśli nie przy wigilijnym stole, to w Waszych sercach i Waszych głowach. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku i YouTubie. Zapraszam na www.naukatolubie.pl.